Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Dziękuję Bogu Wszechmogącemu, a także, że Jego ręka nie jest za krótka, aby nie mogła pomóc. Dlatego jestem dzisiaj na tym miejscu, także dzięki Waszym modlitwom, kochani, jestem dzisiaj w komplecie z żoną i z dziećmi. Dziękuję serdecznie za modlitwę świętych. Słowo, które chciałbym dzisiaj głosić z łaski Bożej, to, co jest od wielu tygodni w moim sercu. Powiem wam tak, że myślę, że każdy mnie zrozumie, kto głosi z tego miejsca i nie tylko z tego, że gdy pojawia się Słowo Boże w naszym sercu, o które prosimy Boga, to ono ma swój czas. Jeśli się go nie głosi, to ono tak powoli stygnie. Nieraz bywa tak, że zanim zacznę głosić, to już gdzieś tam w moim sercu jedno, drugie, trzecie kazanie przechodzi, ale to akurat mi nie przeszło. Jest cały czas w moim sercu, pomimo tej kilkutygodniowej przerwy chorobowej. Wiem, że to słowo dzisiaj mam przed zborem wygłosić. Pozwoliłem sobie nadać taki tytuł tej usłudze: Ekumenia, społeczność z demonami. Kochani, czym jest ekumenia, czym jest ekumenizm? Myślę, że z grubsza wszyscy wiemy. Niemniej jednak chciałbym przytoczyć taką encyklopedyczną definicję słowa ekumenizm. Ekumenizm, czyli ruch ekumeniczny, z greckiego oikumene oznacza zamieszkana ziemia. Ruch w obrębie chrześcijaństwa dążący do przywrócenia pierwotnej jedności pomiędzy rozlicznymi wyznaniami chrześcijańskimi w ramach jednego świętego, podkreślam, świętego, powszechnego i apostolskiego Kościoła. Głównym narzędziem ekumenizmu jest dialog i wspólna modlitwa. Zasięg dialogu ekumenicznego może obejmować lokalne, regionalne, krajowe bądź światowe chrześcijańskie wspólnoty religijne, a jego forma może przybrać zarówno porozumienia dwustronne, jak i wielostronne. Największą i najbardziej wpływową reprezentacją ruchu ekumenicznego stanowi Światowa Rada Kościołów, obejmująca dialogiem ponad 350 kościołów tradycji protestanckiej, anglikańskiej, starokatolickiej i prawosławnej w ponad 120 państwach. Może jeszcze, co to jest ruch ekumeniczny? Narodził się w XIX wieku pod wpływem przewrotów politycznych i szerzącego się zeświadczenia społeczeństwa. Druga połowa XIX wieku to okres powstawania międzynarodowych związków chrześcijańskich, na przykład Alians Ewangeliczny, i światowych związków wyznaniowych, na przykład Konferencja Biskupów Anglikańskich w Lambeth. I tak dalej. Chciałbym zwrócić również uwagę na to, że w tym ruchu powstają różnego rodzaju komisje do spraw dialogu między poszczególnymi wyznaniami. I tak na przykład między innymi powstała Komisja Wiara i Ustrój Kościoła, która skupia się na pracach związanych z zacieraniem różnic w doktrynach i strukturach kościelnych. Chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę na to zdanie. Komisja Wiara i Ustrój Kościoła skupia się na pracach związanych z zacieraniem różnic w doktrynach i strukturach kościelnych. Kochani, tyle definicji encyklopedycznych na temat ekumenii, ale tak prawdę powiedziawszy, to ekumenia nie narodziła się w XIX wieku, ale istnieje od zawsze. Istnieje od kiedy otworzymy pierwszą stronę, pierwszą Księgę Mojżeszowej i pierwszy rozdział, to już tam mamy do czynienia ze sprawcą ekumenii, a więc próbą przeciągnięcia na swoją stronę przez szatana pierwszych ludzi Adama i Ewy, który zaczyna od podważania tego, co powiedział Bóg. Czy rzeczywiście Bóg tak powiedział. Otwórzmy pierwszą Księgę Królewską. Chciałbym się tą usługę oprzeć rzeczywiście na Bożym Słowie, abyśmy zobaczyli, że jak mówi apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale, 11 wierszu, aby nas szatan nie podszedł, jego zamysły bowiem są nam dobrze znane. Czyżby? Ja bym powiedział tak, że zamysły szatana były dobrze znane apostołowi Pawłowi, który był bardzo blisko Boga. Ale dzisiaj, kochani, patrząc na to, co się dzieje w Kościele, nie jestem do końca przekonany, czy rzeczywiście zamysły szatana są nam dzisiaj dobrze znane. Pierwsza Księga Królewska, 21 rozdział, znana wszystkim historia Achaba i winnicy Nabota. Achab, któż to był Achab? O Achabie dowiadujemy się chociażby w 16 rozdziale pierwszej Księgi Królewskiej i od 29 wiersza przeczytam. Achab zaś, syn Omriego, objął władzę królewską nad Izraelem w 38 roku panowania Asy, króla judzkiego. Panował zaś Achab, syn Omriego, nad Izraelem w Samarii 22 lata. Lecz Achab, syn Omriego, postępował w oczach Pana gorzej niż wszyscy jego poprzednicy. Niczym to jeszcze było, że chodził w grzechach Jeroboama, syna Nebata, a wiemy, że ten grzech polegał na tym, że Jeroboam uczynił dwa cielce. Jednego postawił w Dan, drugiego postawił w Betelu i nakazywał swojemu ludowi, aby tam chodzili, oddawali cześć tym bałwanom, tym bożkom, aby ich odciągnąć od oddawania czci jedynemu prawdziwemu Bogu w Jerozolimie. I to mu się udało zresztą. Niczym to jeszcze było, że chodził w grzechach Jeroboama, syna Nebata, lecz ponadto pojął on za żonę Izabel, córkę Edbaala, króla Sydonu, i służył Baalowi i oddawał mu pokłon. I wzniósł ołtarz Baalowi w świątyni Baala, którą zbudował w Samarii. Achab kazał też sporządzić Aszerę. Czynów takich pobudzających do gniewu Pana Boga Izraela popełnił więcej, aniżeli wszyscy królowie izraelscy, jego poprzednicy. A więc można powiedzieć, że był wybitny w odstępstwie. Pojął za żonę córkę króla Sydonu Edbaala i służył Baalowi i oddawał mu pokłon. I wzniósł ołtarz Baalowi w świątyni Baala, którą zbudował w Samarii. Achab kazał też sporządzić Aszerę. Aszera, Asztarta czy Astarta była również boginią fenicką, którą czczono między innymi w Sydonie, którą czczono również też w Babilonie i w Asyrii. Była to bogini płodności, bogini urodzaju, bogini wojny, znana z wizerunku kobiety trzymającej na swoim ręku dzieciątko, nazywana również królową niebios. Mamy w związku z tym jednoznaczne skojarzenia, prawda? Królowa niebios, kobieta trzymająca na ręku dzieciątko. Bogini, ten kult Asztarty był związany z obrzydliwościami, jakie się działy, mianowicie w świątyni Asztarty, przed jej posągiem. Służbę pełniły kapłanki, które zajmowały się nierządem świątynnym. I ci przychodzący, składający ofiarę temu bożkowi, no między innymi uprawiali nierząd z kapłankami Asztarty. I w tym zaczął uczestniczyć również król izraelski Achab. Oczywiście te wierzenia przyniosła z sobą we wianie, że tak powiem w cudzysłowie, jego żona Izabel, córka Edbaala, który nawet w swoim imieniu miał cząstkę Boga Baal, króla Sydonu. Wniosła to na dwór Achaba. Achab i Izabel mieli na swoim utrzymaniu kapłanów i proroków zarówno Baala, jak i Asztarty. To oni korzystali z dworu królewskiego. Ich całe utrzymanie zapewniał Achab. Taki to właśnie król nastał w Izraelu i gdy czytamy dalej w pierwszej księdze królewskiej, w 21 rozdziale, po tych wydarzeniach miała miejsce następująca sprawa. Jezreelczyk Nabot miał w Jezreel winnicę tuż obok pałacu Achaba, króla Samarii. I rzekł Achab do Nabota, odstąp mi swoją winnicę, a ja urządzę sobie tam ogród warzywny, gdyż jest ona tuż obok mojego pałacu, ja zaś dam ci za nią winnicę lepszą od niej, albo jeśli wolisz, zapłacę ci za nią cenę kupna w srebrze. Zobaczcie, Achab nie ukrywa swoich zamiarów. Achab mówi do Nabota, odstąp mi swoją winnicę. Achab nie ma w zwyczaju prosić, Achab daje propozycję. I mówi, ja urządzę sobie tam ogród warzywny. Kochani, winnica, ilekroć jest mowa w Biblii o winnicy, to musimy ją kojarzyć z kim? Głośno. Co nam zawsze obrazuje, symbolizuje winnica? Kościół Boży, prawda? Winnica to jest Boży Kościół. Mówi, odstąpi swoją winnicę, a ja urządzę sobie tam ogród warzywny. Ale żeby urządzić ogród warzywny, no to musiałby tą winnicę zniszczyć. Musiałby krzewy winne wykarczować wraz z ich latoroślami. A przecież Pan Jezus mówił o sobie, ja jestem krzewem winnym, wy zaś jesteście latoroślami. Widzicie, jego zamysł, jego zamiar jest, aby Kościół Boży przekształcić w ogród warzywny. Ilekroć jest mowa o ogrodzie warzywnym, to jest mowa o Egipcie. Wyrwać tego, którego nienawidził, krzew winny, Boga, Jezusa Chrystusa, wraz z jego latoroślami. Pan Jezus mówi, wy zaś jesteście latoroślami, mówi do dzieci Bożych, do wierzących. Musiałby wykarczować, wyrwać z korzeniami. On nienawidził Boga. Jego Bogiem był Baal, jego boginią była Asztarta. Im oddawał cześć. Dla nich pobudował świątynię, kapłanów miał na utrzymaniu. A więc powyrywam krzew winny wraz z latoroślami, wykarczuję i urządzę sobie ogród warzywny. Posadzę, no cóż tam mogę posadzić, za czym to tęsknił Izrael, co miał w Egipcie, a czego nie miał podczas wędrówki do Kanaanu. Posadzimy cebulę, czosnek, może ogórki, może paprykę, co tam jeszcze w tamtym klimacie, jakieś może bakłażany. No, krótko mówiąc, groch z kapustą. Wszystko. Urządzę sobie ogród warzywny. Uparł się przy tym, mówiąc, odstąp mi swoją winnicę. Wiecie, on codziennie spoglądał na tą winnicę za murów swojego pałacu. Achab żył w dostatkach. Achab chodził w kosztownych szatach, opływał w złoto, w bogactwo. Myślicie, że on nie miał winnic? On miał winnicę. Jego podczaszy nie przynosił byle czego na stół królewski, tylko najprzedniejsze wina. On miał inne winnice, winnice królewskie, ale ta jedna winnica przy tym murze w Jezreel nie dawała mu spokoju. No, koniecznie chciał jeszcze tą jedną mieć i włączyć do swego posiadania. Koniecznie, za wszelką cenę. Lecz Nabot odpowiedział Achabowi, niech mnie Pan ustrzeże, abym ci miał odstąpić dziedzictwo po moich ojcach. Niech mnie Pan ustrzeże, abym ci miał odstąpić dziedzictwo po moich ojcach. Dziedzictwo po ojcach to była rzecz święta w Izraelu. To była rzecz po prostu nienaruszalna. Granice ojcowizny z dziada, pradziada były rzeczą nienaruszalną. Na przykład Dowiadujemy się o tym w 5 Księdze Mojżeszowej, w 19 rozdziale i 14 wierszu. Bóg mówi tak: nie przesuwaj granicy Twego bliźniego, jaką zakreślili przodkowie na Twoim dziedzicznym dziale, nadanym Ci w ziemi, którą daje Ci Pan, Bóg Twój, abyś ją objął w posiadanie. Nie wolno Ci przesuwać granicy Twojego bliźniego, jaką zakreślili przodkowie na Twoim dziedzicznym dziale. To jest rzecz święta, rzecz nienaruszalna. I dalej w 5 Mojżeszowej czytamy 27:17. Przeklęty, kto przesuwa granicę swojego bliźniego, cały lud powie amen. Ale Achab się uparł. Mówi: słuchaj, Nabocie, jaka to różnica? Czy to jest dziedzictwo po twoich ojcach, czy nie? Co ty taką wagę przywiązujesz do tego dziedzictwa? Dam ci ziemię inną, w innym miejscu. Dam ci lepszą winnicę. Czemu się tak upierasz? Pójdźmy na jakiś układ, na jakiś kompromis. Ty trochę ustąp, ja trochę ustąpię. Dojdziemy do porozumienia. Co się tak upierasz przy tym dziedzictwie? Kochani, oczywiście czynię aluzję do dzisiejszych czasów. Co wy się tak, zielonoświątkowcy, upieracie przy tym, że tylko sola scriptura, solus Christus, sola gratia, tylko Chrystus, tylko Pismo Święte, tylko łaska. Może pójdźmy na jakiś kompromis. Zatrzyjmy te różnice dogmatyczne, denominacyjne. Rozmyjmy tą prawdę. Zniszczmy ten mur oddzielający pałac Achaba od winnicy Nabota. Połączmy się. Achab odszedł do swojego domu posępny i gniewny z powodu odpowiedzi, jaką mu dał Jezreelczyk. Nabot, mówiąc: nie odstąpię ci dziedzictwa po moich ojcach. I odwrócił się twarzą do ściany i nie przyjmował posiłku. A gdy przyszła do niego Izabel, jego żona, zapytała go: czemu jesteś taki posępny i nie przyjmujesz posiłków? Odezwał się do niej: rozmawiałem z Nabotem Jezreelczykiem i rzekłem do niego: odstąp mi swoją winnicę za pieniądze, lub jeśli wolisz, dam ci także w zamian winnicę. A on mi na to: nie odstąpię ci mojej winnicy. Izabel, jego żona, rzekła do niego: to ty sprawujesz władzę królewską w Izraelu. Wstań, przyjmij posiłek i bądź dobrej myśli. Ja dam ci winnicę Nabota Jezreelczyka. Potem napisała w imieniu Achaba listy i opatrzyła je jego pieczęcią i wysłała te listy do starszyzny i przedniejszych obywateli, którzy mieszkali w jego mieście razem z Nabotem. W listach tych zaś napisała tak: ogłoście post, a Nabota postawcie wśród ludu na przedzie. Wysuńcie przeciwko niemu dwóch nikczemnych ludzi, którzy złożą świadectwo tej treści: bluźniłeś przeciwko Bogu i królowi. Potem wyprowadźcie go i ukamienujcie go na śmierć. Widzicie, to jest prawdziwe oblicze Achaba. Kochani, czy Achab był człowiekiem wierzącym? Oczywiście, że był wierzącym, gorliwym wierzącym. Wierzył w Baala i w Asztartę. Pobudował im świątynię. Utrzymywał ich kapłanów. Dzisiaj słowo wierzący to może mieć różne znaczenia i odniesienia. Jestem człowiekiem wierzącym. A powiedzcie mi, czy ateista jest człowiekiem wierzącym? Oczywiście, że jest. Nie wierzy, że Bóg istnieje. Każdy w coś lub w kogoś wierzy. Te metody, które podsunęła mojego żona, to były metody na porządku dziennym tam, w Sydonie, u jej ojca Edbaala. Tak się rozwiązywało problemy. Jeśli nie można po prośbie, no to po groźbie. A jeśli groźba nie pomaga, to użyjemy wszelkich możliwych sposobów, aby osiągnąć cel. W myśl zasady: cel uświęca środki. Cel uświęca środki. Dopniemy celu, tak czy owak. A więc korzystając z rady Izabel, rzeczywiście tak postąpiono. Wysunięto przeciwko sprawiedliwemu Nabotowi dwóch nikczemnych ludzi, którzy złożyli świadectwo: bluźniłeś przeciwko Bogu i królowi. Obywatele jego miasta, mianowicie starszyzna i przedniejsi obywatele, którzy mieszkali w jego mieście, uczynili według rozkazu Izabel, zawartego w listach, które ona przysłała do nich. Ogłosili post i postawili Nabota wśród ludu na przedzie. Potem przyszli dwaj nikczemni ludzie, zasiedli naprzeciw niego i ci nikczemni ludzie złożyli wobec ludu takie świadectwo przeciwko Nabotowi. Nabot bluźnił przeciwko Bogu i królowi. Wyprowadzili go wtedy poza miasto i ukamienowali i umarł. Następnie posłał do Izabel wiadomość, że Nabot został ukamienowany i nie żyje. Gdy więc Izabel dowiedziała się, iż Nabot został ukamienowany i nie żyje, rzekła do Achaba: wstań, weź w posiadanie winnicę Nabota Jezreelczyka, której nie chciał ci odstąpić za pieniądze. Nabot bowiem nie żyje, gdyż umarł. To też Achab, usłyszawszy, że Nabot nie żyje, wstał, aby pójść do winnicy Nabota Jezreelczyka i objąć ją w posiadanie. Cel uświęca środki, dopieli celu. Ta winnica naprawdę była ważna dla Achaba. Kochani, za tym stoi pewien duch, który próbuje zjednoczyć, ale nie tylko te denominacje, które mają korzenie chrześcijańskie, które mają cokolwiek wspólnego z Chrystusem, bo dzisiaj rozszerza swoje granice na to, aby połączyć chrześcijaństwo z islamem. Powstają jakieś dziwolągi typu chrislam. Nie wiem, jak można połączyć Chrystusa z Mahometem czy z Allahem, tego kompletnie nie rozumiem, ale jednak ludzie łączą. Są takie wyznania, są takie religie, są takie denominacje. Próbuję się uśmiechać do buddystów, do hindusów. Mało tego, mam taki obrazek w oczach, myślę, że też go wielu pamięta, kiedy papież Jan Paweł II na takim z jednym ze spotkań ekumenicznych siedział na tym swoim tronie papieskim, a obok niego tańczył indiański szaman, nie? Pamiętacie to? To mi bardzo mocno utkwiło w pamięci. No bo przecież argumentacja była taka, w końcu jest tylko jeden Bóg, w zasadzie innego Boga nie ma, to jak on go tam nazywa, jak mu oddaje cześć i chwałę, to jego sprawa. Czy rzeczywiście tak jest? Czy rzeczywiście tak jest? Czemu to ma służyć, te zjednoczenie i powstanie jednej globalnej religii? Ma oczywiście służyć przyjściu i objawieniu się Antychrysta, który zasiądzie w świątyni Bożej, który będzie się wynosił ponad wszystko, co boskie. No, będzie musiał też połączyć judaizm, prawda? Jak tego dokona ten człowiek niegodziwości, bo to oczywiście będzie człowiek, za którego przyczyną i z którego, który będzie korzystał z mocy diabelskiej, szatańskiej. Ekumenia. Zatarcie różnic. Między ludem świętym, między kapłaństwem świętym, nabytym krwią Jezusa Chrystusa. Kochani, to jest jedyna krew nabywcza do ludu świętego, królewskiego kapłaństwa. To tylko dzieci, które zrodził Chrystus na krzyżu Golgoty. Dzieci, które są przeznaczone do Jego celów. Kapłaństwo przeznaczone do Jego celów. Nie dla celów Baalów, Asztart czy innych, kochani, Milkomów. Nie chcę tu wymieniać w Polsce po kolei tych wszystkich sanktuariów, bo nie o to chodzi. W Słowie Bożym czytamy, prorok mówi: o Judo, ile twoich miast, tyle bałwanów. Czy Polska jest inna? Jest dokładnie taka sama. Ten wizerunek niewiasty z dzieciątkiem na ręku również widnieje w Polsce. I codziennie o godzinie 6 rano grają fanfary i królowa Polski wyjeżdża na zewnątrz, a potem jest chowana, żeby się czasem nie pobrudziła. A już takie rzeczy wyprawiają z nią, jak widziałem, szyją jej sukienki, a w te sukienki wplatają różne, wiecie, rzeczy, na przykład kawałek skrzydła samolotu prezydenckiego, który uległ katastrofie. No, są tam różne rzeczy. Wiecie, to jest kult tej samej bogini, Sydończyków. Ona została przez Konstantyna Wielkiego wraz z innymi pogańskimi religiami włączona do chrześcijaństwa. Wiecie, pierwszy papież, a był nim cesarz Konstantyn Wielki, w IV wieku swoim edyktem, myślę, że za namową jego matki, która była matki o imieniu Helena, która była chrześcijanką, sprawił, że chrześcijaństwo stało się religią narodową. Zrównał ją z innymi kultami, zrównał chrześcijaństwo, a także bym powiedział, że nawet nieco wywyższył. Ale wówczas, wiecie, to wszystko odbywało się na zasadzie łapanki. Czy chciał, czy nie chciał, na siłę ludzi chrzczono, wszczepiano w kościół, mówiono im, że są już chrześcijanami. No ale tak się zastanawiam, czy dzisiaj nie dzieje się chociażby po trosze podobnie. Zobaczcie, jak dzisiaj ta poprzeczka dla chrześcijanina się obniża. My jesteśmy szczęśliwi, że pojawi się ktoś w zborze i rzeczywiście to, co Marek dzisiaj wspomniał, to jest radość, to jest szczęście, jeżeli przyprowadzamy do zboru ludzi, którzy nie znają Boga, którzy chcą z całym swoim sercem pokutować ze swoich grzechów i przyjąć Pana Jezusa jako Zbawiciela, aby On wybaczył im grzechy, aby On przyjął ich, wszczepił w swój Kościół, uczynił ich tą latoroślą i prowadził przez życie. To jest radość. To jest radość też z tego, jeżeli widzisz, że ktoś się zagubił w życiu. To, co dzisiaj było czytane, że ten człowiek przychodzi do zboru, chociaż diabeł go gdzieś tam próbuje stłamsić wstydem. Ja myślę, że nikt o zdrowych zmysłach, żaden chrześcijanin nie czerpie satysfakcji z tego, że ktoś upadł. Bo jeżeli czerpie, to będzie następny. Wybaczcie mi za szczerość. To tak działa. Ale że raduje się z tego, że wrócił do zboru, że ojciec mu przebaczył, my mu wybaczamy i cieszymy się, że dalej wraca do społeczności świętych. Ale te normy chrześcijańskie, poprzeczka chrześcijańska niejednokrotnie zaczyna być obniżana. I do chrztu idą ludzie, którzy nie powinni iść do chrztu. Ja oczywiście nie generalizuję, nie mówię o wszystkich, ale może jesteśmy zbyt pochopni, zbyt prędcy w tym, aby przyzwalać na chrzest ludzi, którzy tak naprawdę z głębi serca i szczerze nigdy nie pokutowali ze swoich grzechów. Nie? To jest takie powierzchowne odrodzenie. Pan Jezus mówił o powierzchownym niebezpieczeństwie powierzchownego odrodzenia. Wiecie, narodzenie na nowo to jest odcięcie się kategoryczne. Odcięcie się od wszystkiego i od wszystkich. Od kolegów. Odcięcie się od każdej możliwości powrotu do świata. Wiecie, to jest ból i to jest cierpienie. Ja wam powiem, że ja taki okres przechodziłem w swoim życiu i też czasami przechodzę, takiej alienacji, wyobcowania ze społeczeństwa. Kiedy nagle jesteś duszą towarzystwa i wszyscy cię opuszczają. A ci, którzy jeszcze nie chcą cię opuścić, to odcina się od nich, bo nie chcesz mieć tego pomostu, tej kładki do starego życia. I mieszkałem w Lipinach koło Nowej Soli przez wiele lat sam. I bardzo mi to bardzo doskwierało, szczególnie w okresie świątecznym. Narodziłem się na nowo w październiku, zostałem ochrzczony Duchem Świętym i pierwsze święta. Wiecie, chodziłem po wiosce, pamiętam, spadł taki piękny śnieg, tak jak sobie oni to często życzą, żeby tylko jeszcze śnieg był i ta pierwsza gwiazdka i tak dalej. I zaglądałem w te okna i widziałem te rodziny siedzące przy białym stole, kompletach ojca rodziny, który tam prowadził tą kolację wigilijną. Wiecie, mnie to bolało, że ja jestem sam, że ponoszę koszty tego, że poszedłem całym swoim sercem za Chrystusem. Ani rodzina, ani bliscy, ani znajomi. A kościół w Nowej Soli trochę daleko. I powiem wam, że też miałem taki żal gdzieś w sercu. Mówię, Boże, gdzie ta miłość? Gdzie ta miłość? nawróciłem się, nowonarodzone dziecko. Chodzę sam, spędzam ten czas sam i boli mnie serce. Ale to są koszty. To są koszty, które trzeba ponieść. Niestety, ale myślę, że warto, patrząc na koniec, na to, co Pan Jezus przygotował dla nas, że ani ucho ludzkie nie słyszało, ani oko nie widziało, ani na myśl ludzką nie przyszło to, co przygotował Bóg dla tych, którzy Go miłują. Nawrócenie to jest diametralne odcięcie wszelkich kładek i macek diabelskich, które trzymały człowieka w życiu. To jest nawrócenie. I tego nam dzisiaj, myślę, brakuje. Takich radykalnych nawróceń. Na pewno takie są, ale też wiele jest powierzchownych. Apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, w 5 rozdziale, w 8 wierszu mówi tak. Bądźcie trzeźwi. Czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Trzeźwi to znaczy również w innych tłumaczeniach rozsądni, trzeźwo myślący. Bądźcie trzeźwi. Uważajcie na te wszystkie podstępne, inteligentne, diabelskie pułapki i sidła. Uważajcie. Bądźcie trzeźwo myślącymi. Nie dajcie się tak łatwo nabrać. Nie bądźcie naiwni. Bądźcie czujni. Bądźcie trzeźwi i uważajcie na te wszystkie propozycje. Na te wszystkie propozycje, które przychodzą z domu Achaba. Kochani, ja dalej zostanę przy tym królu Achabie w temacie ekumenii. Dalej czytamy, że w tym czasie w sąsiednim królestwie w Judzie królem był Jehoszafat. My wiemy, że po rozpadzie Izraela ze względu na grzech króla Salomona za czasów panowania jego syna Rehabeama królestwo rozpadło się na królestwo północne i królestwo południowe. I Bóg ze względu na króla Dawida, a także na przyszłe narodzenie Pana naszego Jezusa Chrystusa zostawił królestwo judzkie, gdzie praktycznie były to tylko dwa plemiona, plemię Judy i plemię Beniamina. I tym królestwem judzkim rządził Jehoszafat. I czytamy dalej, że Jehoszafat spowinowacił się właśnie z tym niegodziwym królem, z Achabem, przez to, że syn Jehoszafata, Jehoram, ożenił się z córką Achaba. Czy on mógł to robić? Nie mógł. On nie mógł się z tym odstępczym królem Achabem powinowacić. Wiecie, to nie są czasy, tak jak teraz, że rodzice nie zawsze mają taki wpływ na to, że ich dziecko się uprze, córka czy syn, że chce wyjść za kogoś ze świata, no to i tak dopnie swego i wyjdzie, nie? Choćbyśmy płakali, choćbyśmy wołali do Boga, leżeli krzyżem przed obliczem Bożym, dniami, nocami wylewali łzy, on i tak dopnie swego. Postawi na swoim i co mu zrobisz? To były inne czasy. Ojciec miał naprawdę ogromny wpływ na to, czy córka wyjdzie za tego, czy za innego mężczyznę, czy też syna wyda za tą czy inną niewiastę. A jednak Jehoszafat, a musimy wspomnieć, że był to mąż naprawdę bogobojny. Był to król reformator. Czynił on to, co dobre w oczach Bożych. Bóg był z nim. Bóg okazywał mu łaskę i miłosierdzie. Nie mam czasu tutaj, aby mówić o tych wszystkich jego dokonaniach, gdy praktycznie doprowadził kraj do porządku, niszcząc bałwany, burząc pomniki. Doprowadził kraj do ładu i porządku i on powinowaci się poprzez swoje dzieci z królem Achabem. No i czytamy dalej, że jak to swat ze swatem, wiadomo, spotykali się razem, spotykali się na ucztach, razem ucztowali, razem zasiadali w bramie Samarii, razem sądzili lud. I w pewnym momencie Achab daje mu taką propozycję Jehoszafatowi. Przyszło mu nagle na myśl, a było to zrządzenie Boże, że Achab mówi do Jehoszafata, czy wiecie, że do nas należy Ramot Gileackie? My jednak zwlekamy z odebraniem go z ręki króla aramejskiego. Przypomniało mu się nagle, że kiedyś miasto Ramot Gileackie należało do Izraela, a w tej chwili jest w posiadaniu Aramejczyków. I daje mu taką propozycję temu pobożnemu, bogobojnemu królowi Jehoszafatowi. Czy ruszysz ze mną na wojnę pod Ramot Gileackie? Jehoszafat zaś odpowiedział królowi izraelskiemu: ja zrobię tak jak ty, a mój lud jak twój lud, a konie moje jak konie twoje. Zobaczcie, ten król Jehoszafat nie zachował roztropności. On powiedział tak: ja zrobię tak jak ty, mój lud jak twój lud. Mówi, daję tą świętą resztkę. To królewskie kapłaństwo, które oddaje cześć Bogu Wszechmogącemu, oddaje do twoich celów, Achabie, do twoich celów. Mój lud jak twój lud. A więc zmieszajmy się razem, idźmy na wojnę pod Ramot Gileackie. Gdy czytam te słowa i tą lekkomyślność Jehoszafata, przychodzi mi na myśl Księga Rut i postawa właśnie Rut. Pamiętacie, gdy Noemi na skutek tego, że zapanował głód w Izraelu, udała się do ziemi moabskiej ze swoimi dwoma synami, dwiema synowymi. I tam w tej ziemi moabskiej zmarli jej dwaj synowie, synowie Noemi. Gdy już ten czas głodu minął, ona mówi: wracam do swojego ludu. Wracam do swojego ludu, tam jest moje miejsce. I mówi między innymi do tych dwóch synowych: wy zostańcie tutaj. Po cóż macie iść? Ja już swoich synów nie mam, wy nie macie mężów. Na to Rut odpowiada: twój Bóg, mój Bóg. Zobaczcie, twój lud, mój lud, ja pójdę za tobą. Ja pójdę za twoim Bogiem. Przecież ona widziała ten cały dramat, nie tylko jako żona, gdy straciła męża, ale dramat Noemi, kiedy straciła dwóch synów. Nawet Noemi mówi o sobie, że nie nazywajcie mnie Noemi, nazywajcie mnie Mara, bo mam gorycz w sercu. Napiłam się goryczy. Miała gorycz w sercu, miała żal, ale mówi: ja wracam do swojego Boga. Tam jest mój Bóg, tam jest mój lud, idę, wracam do ziemi izraelskiej. Rut natomiast mówi: idę za tobą. Ja pomimo tych tragedii, okoliczności, jakie cię spotkały w życiu, widzę, że ty kochasz swojego Boga. Że te okoliczności nie sprawiły, że ty od Niego odstąpiłaś. Pomimo, iż cię dusza boli, masz gorycz w swoim sercu, może masz żal, ale ty wiesz, że bez tego Boga zginiesz. Ty znasz tego Boga, że to jest Bóg żywy, jedyny, prawdziwy. Ty polegasz na Nim, ty Mu ufasz. Gdy Noemi próbuje ją zbyć, mówi: zostań, tu masz swój kraj, tu masz swoich bogów, tu masz swoją tradycję. Ona mówi: nie, nie interesuje mnie Kemosz, nie interesuje mnie, co powie rodzina, co powie tradycja. Idę za twoim Bogiem, bo widzę, że to jest Bóg żywy, który się troszczy o ciebie. On się też zatroszczy o mnie. To jest postawa. Przyłączyła się do ludu Bożego. A tu widzimy, że Jehoszafat oddaje Boży lud do bezbożnych celów. Dla króla Achaba, dla kapłaństwa Baala, Asztarty. Zupełnie inna postawa. Czym to się kończy? Wiem, że dla Achaba kończy się to źle. Jehoszafat dostępuje łaski Bożego miłosierdzia i wraca w końcu do domu. Achab, jak wspomniałem wcześniej, nienawidził Boga. Nienawidził Boga, miał swoich bożków. On nawet nienawidził ludu Bożego, czego nie ukrywał, gdy wezwano proroka Pana Michała, syna Imli, aby również przepowiedział, czy powiedzie im się na tej wojnie, bo wcześniej przepowiadało 400 proroków Baala, oczywiście pomyślnie. To mówi o Michaszu: jest tu jeden prorok Pana, ale ja go nienawidzę. Ja go nienawidzę. O Eliaszu mówi: gdy go wcześniej Eliasz spotkał, mówi: już mi odnalazłeś mój wrogu. Dla niego lud Boży to byli wrogowie. Nienawidział Bożych kapłanów, nienawidział Bożych proroków i wcale tego nie ukrywał. Mówi, gdyż głosi mi tylko zło, a nie dobro. A głosił mu prawdę. Achab nienawidził prawdy. Chciał słyszeć to, co łechce ucho. Choćby to było kłamstwo i prowadziło go na manowce i do grzechu, do odstępstwa i w końcu do śmierci, wolał słyszeć kłamstwo jak prawdę. Jehoszafat, gdy wrócił z tej wojny, na której Achab zginął, a wiemy, że Bóg stworzył tam takie okoliczności. Napisane jest, że ni stąd, ni z owąd strzała pewnego Aramejczyka wypuszczona z łuku tak poleciała, taką miała trajektorię lotu, że wbiła się między pas a pancerz króla Achaba, który był na Rydwanie. Jakaż tam, kochani, jest przerwa, nie wiem, między pasem a pancerzem, może centymetr, może dwa. Akurat z takiej odległości, z taką prędkością. Wiecie, to wszystko Bóg dopuścił. Bóg współdziała z tymi, którzy Boga miłują, ku dobremu, ale może też współdziałać ku złemu z tymi, którzy Boga nienawidzą. I tak się stało z Achabem. Zginął na tej wojnie. I napisane jest również, że akurat w tym dniu bitwa się tak przeciągnęła, przedłużyła i były takie okoliczności, że nie mógł tym Rydwanem wyjechać z pola walki. Wiecie, dostał po prostu w podbrzusze i wykrwawił się w tym Rydwanie i wieczorem umarł. Tragiczny koniec. Ale co dalej z Jehoszafatem? Tym pobożnym królem. Oczywiście Bóg tego nie pozostawił bez odpowiedzi. Czytamy w drugiej księdze Kronik, w 19 rozdziale, w pierwszym wierszu, gdy Jehoszafat, król judzki, powrócił cało do swego domu, do Jeruzalemu, stanął przed nim prorok Jehu, syn Hananiego, i rzekł do króla Jehoszafata: czy musiałeś pomagać bezbożnemu i okazywać miłość tym, którzy nienawidzą Pana? Przez to ciąży na tobie gniew Pana. Czy musiałeś czynić wspólne przedsięwzięcia z tymi, którzy nienawidzą Jezusa Chrystusa? Którzy nienawidzą Kościoła tak naprawdę? Czy liczyłeś na to, że będziesz miał w tym powodzenie? Przez to ciąży na tobie gniew Pana. Czy Jehoszafat w porę wyciągnął wnioski z tej lekcji? Okazuje się, kochani, że nie. Nie wyciągnął. Dalej czytamy w 22 rozdziale pierwszej Księgi Królewskiej, kiedy po Achabie został królem jego syn Achazjasz, również wybitny w odstępstwie bałwochwalca. Czynił on to, co złe w oczach Pana, i postępował tak, jak jego ojciec, jego matka i Jeroboam, syn Nebata, który przywiódł do grzechu Izraela. Służył on Baalowi i oddawał mu pokłon i pobudził do gniewu Pana, Boga Izraelskiego, jak to czynił jego ojciec. A więc był dokładnie taki sam. Niedaleko w tym wypadku padło jabłko od jabłoni. Jehoszafat kazał zbudować okręty handlowe, aby płynęły do Ofiru po złoto, lecz nie popłynęły, gdyż rozbiły się w Esjon Geber. Widzicie? Kolejne wspólne przedsięwzięcie z kolejnym bezbożnym, odstępczym królem chciał wchodzić Jehoszafat. Pobudował okręty handlowe, aby płynęły do Ofiru po złoto, lecz nie popłynęły, gdyż rozbiły się w Esjon Geber. A dlaczego się rozbiły? Czytamy o tym w drugiej księdze Kronik, 20 rozdziale. Druga Kronik, 20 rozdział, 35-37. Po tych wydarzeniach Jehoszafat, król judzki, sprzymierzył się z Achazjaszem, królem izraelskim. Ten zaś postępował bezbożnie, sprzymierzył się z nim, aby budować okręty płynące do Tarszysz. Budowali te okręty w Esjon-Geber. Wtedy Eliezer, syn Dodajasza z Mereszy, wystąpił przeciwko Jehoszafatowi z takim proroctwem. Ponieważ sprzymierzyłeś się z Achazjaszem, Pan zdruzgocze twoje dzieło. I rozbiły się te okręty i nie mogły popłynąć do Tarszyszu. A więc znowu ta sama sytuacja. Ponieważ sprzymierzyłeś się z tym bezbożnym królem, Pan zdruzgocze twoje dzieło. I rozbiły się te okręty i nie mogły popłynąć do Tarszyszu. Druga lekcja dla Jehoszafata. Czy w końcu wyciągnął wnioski? Czytamy dalej w pierwszej Księdze Królewskiej, 22 rozdziale. 50 wiersz. Wtedy Achazjasz, syn Achaba, rzekł do Jehoszafata. Niech słudzy moi płyną okrętami z twoimi sługami. Już po tym, jak te okręty rozbiły się w Esjon-Geber. Lecz Jehoszafat nie zgodził się na to. No w końcu zrozumiał. Bracia i siostry, w końcu zrozumiał, że żadne przedsięwzięcie z bezbożnymi, z odstępczym królem, z odstępczym ludem, z kapłanami Baala, Asztarty i innymi nie będzie miało Bożego przyzwolenia i Bożego błogosławieństwa. W końcu na kolejną propozycję Jehoszafat nie zgodził się na to. Nareszcie zrozumiał, że Bóg nie będzie błogosławił tego. Bóg nienawidzi mieszaniny i diabeł doskonale o tym wie. Gdy święte królewskie kapłaństwo miesza się z kapłanami Baala, Asztarty i innymi. Wy jesteście ludem wybranym, narodem świętym, królewskim kapłaństwem dla Bożych i jedynie Bożych celów wywołanych z tego świata. To jest cel i przeznaczenie dla Boga i tylko dla Boga. O tym mówi apostoł Piotr w pierwszym liście. Może przeczytajmy sobie, aby nie wyrywać z kontekstu. 1 Piotra 2,9. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Naród wybrany, królewskie kapłaństwo. Apostoł Paweł również w pierwszym liście do Koryntian mówi w 10 rozdziale, 1 Koryntian 10 rozdział 14-21. Posłuchajmy. Przeto najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa. Mówi, uciekajcie. Przemawiam jak do rozsądnych, rozsądźcie sami, co mówię. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb, my ilu nas jest, stanowimy jedno ciało, wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Patrzcie na Izraela według ciała, czyż ci, którzy spożywają ofiary, nie są uczestnikami ołtarza? Cóż wtedy chcę powiedzieć? Czy to, że mięso składane w ofierze bałwanom jest czymś więcej niż mięsem, albo że bożek jest czymś więcej niż bałwanem? Nie chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Albo czy chcemy Pana pobudzać do gniewu? Czyśmy mocniejsi od Niego? Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. A to się, kochani, dzisiaj dzieje niestety. Ekumenia również wchodzi do kościoła między dzieci Boże. I to się dzisiaj dzieje, że są wspólne modlitwy między kapłanami różnych wyznań, którzy czczą bałwany i bożki, których doktryny są daleko, daleko odbiegają od Słowa Bożego. Razem się spotykają na różnego rodzaju tygodniach modlitw. Razem stają w jednym szeregu kapłan Baala, kapłan Boga Najwyższego, kapłan Asztarty i tak dalej na przemian. Mają społeczność z sobą, śpiewają pieśni, a bywa i tak, że kończy się to wszystko wspólną agapą, kolacją, wieczerzą. Wiecie, te hasła ekumenii bywają już niestety coraz głośniej słyszane w zborach. Ekumeniści, zwolennicy ekumenii, ekumenizmu powołują się na przykład na Słowo Boże z takich fragmentów Pisma jak pierwszy list do Koryntian 1,13. Czy rozdzielony jest Chrystus? Czy rozdzielony jest Chrystus? Czyż Chrystus jest podzielony? Powołują się na słowa na przykład Pana Jezusa z Ewangelii Jana 17,11. Pamiętamy, jest tam arcykapłańska modlitwa Pana Jezusa i Pan Jezus modli się do Ojca tymi słowy: zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my. To brzmi ładnie, ale zupełnie co innego za tym się kryje. Jedno z haseł to jest ekumenii, to jest hasło jedność w różnorodności. Jedność w różnorodności. Wiecie, papież Franciszek 15 listopada 2015 roku uczestniczył w nabożeństwie ewangelickim w luterańskim kościele Odkupiciela w Rzymie i powiedział między innymi: wprawdzie niektórzy podkreślają dogmatyczne różnice, to jednak nadeszła godzina pojednanej różnorodności. Pojednaniu w Panu, który przyszedł nie po to, aby Mu służono, ale by służyć. Nadeszła godzina pojednanej różnorodności. To tak bardzo mądrze, ładnie brzmi. A co się za tym kryje? To, o czym wcześniej wspominałem na początku. Działania tej komisji, która ma za zadanie zacieranie różnic dogmatycznych między kościołami. Wiecie, to w końcu dojdzie do skutku. Naprawdę to dojdzie do skutku. Ten przygotowany grunt dla antychrysta, dla przyjścia antychrysta. I rzeczywiście Kościół Boży, ta resztka święta, to zawsze Kościół, zawsze była resztka. Począwszy od dziejów Izraela, zawsze Kościół był resztką. Będzie prześladowana. I nas to też czeka. Albo się przyłączycie, albo pozostaniecie w opozycji. Antychryst nie będzie tego tolerował. Jedność w różnorodności to jest hasło ekumenizmu. Natomiast jak wygląda jedność chrześcijańska? Kochani, jedność chrześcijańska musi być oparta na jednomyślności. A jednomyślność musi być oparta na fundamencie, jakim jest Chrystus, Jego nauczanie i nauczanie Jego apostołów. Ja nie wiem, ilu z nas, pamiętacie, przechodziliśmy szkołę Chrystusa, Berta Klendenena. Była nas garstka wtedy, ale tam też między innymi przerabialiśmy tematy na właśnie, jeśli chodziło o jedność, jedność Kościoła. Dostaliście po tej szkole taką grubą księgę, Szkoła Chrystusa, i warto naprawdę wrócić, przypomnieć sobie, na czym ta jedność Kościoła polega i na czym ona jest oparta. To nie jest różnorodność oparta na tym, że gdzieś tam w tle jest Jezus Chrystus, nieistotne jest nauczanie, nieistotne są dogmaty kościelne, No ale bratajmy się wszyscy. Z całym bagażem, ze wszystkimi duchami zwodniczymi, z demonami, jakie za tym idą. Bratajmy się razem. To nie jest jedność. Jedność nigdy nie jest oparta na kompromisie w Kościele. Na czym jest oparta jedność? I tu przytoczę słowa Berta Klendenena. Jeśli dla was jest jakimś autorytetem, a wierzę, że jest, bo dla mnie jest na przykład, każdy wierzący poprzez Słowo Boże musi stać się jednomyślny. Poprzez co? Poprzez Słowo Boże. Mając Jego, czyli Jezusa Chrystusa, umysł, mamy Jego myśli. Gdzie nie ma jedności opartej na fundamencie nauczania Jezusa Chrystusa i apostołów, tam nie ma braterstwa. Nie ma bratania. Tam nie ma nic wspólnego, kochani. Tam nie ma nic wspólnego, bo cóż ma wspólnego Chrystus z Belialem, czy z Baalem, czy z Asztartą, czy z Mardukiem, czy innym Kemoszem. Cóż ma wspólnego? Przeczytajmy jeszcze raz pierwszego listu do Koryntian z 5 rozdziału. Wracam do tych wspólnych agap, wspólnych nabożeństw. 1 Koryntian 5 rozdział 9-11. Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z wszetecznikami. Ale nie miałem na myśli wszeteczników tego świata albo chciwców, czy grabieżców, czy bałwochwalców, bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata. Lecz teraz napisałem wam, abyście nie przestawali z tym, który się mieni bratem, a jest wszetecznikiem, lub chciwcem, lub bałwochwalcą, lub oszczercą, lub pijakiem, lub grabieżcą, ażebyście z takim nawet nie jadali. Już nie mówiąc o wspólnych agapach. Abyście z takim nawet nie jadali. Dalej apostoł Paweł w 2 liście do Koryntian, w 6 rozdziale, mówi tak, 4:18. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo cóż ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Albo jaka społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem? Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? To, że ktoś sobie ubierze szaty kapłańskie, to jeszcze nic nie znaczy. Ważne jest, w co wierzy i co pod tymi szatami się kryje. Jakiś układ między świątynią Bożą a bałwanami. No jakiś układ? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg, zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan. Wyjdźcie, odłączcie się, a nie przyłączcie do nich i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was. Bóg daje warunek, kiedy nas przyjmie, właśnie wtedy, kiedy wyjdziesz spośród tego kapłaństwa bałwochwalczego i odłączysz się i nieczystego nie będziesz się dotykał, to wtedy Bóg mówi, wtedy ja was przyjmę i wtedy będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Wtedy Bóg stawia warunki. Mając wtedy tę obietnicę, umiłowani, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świątobliwości swojej w bojaźni Bożej. Nie wiem, co szuka kapłaństwo Boga Najwyższego między kapłanami Baala. Naprawdę nie wiem, czy to naiwność sprawia, że tam się znajdują. Kochani, wrócę do Starego Testamentu, do Księgi Ageusza. W 2 rozdziale, w wierszach 12-14, Bóg mówi do Ageusza, tak mówi Pan zastępów. Zapytaj kapłanów o orzeczenie w takiej sprawie. Gdy ktoś niesie poświęcone mięso w podołku swojej szaty i dotknie swoim podołkiem chleba albo gotowanej potrawy, albo wina, albo oliwy, albo jakiegokolwiek pokarmu, to czy ten staje się wtedy poświęcony? Kapłani odpowiedzieli, mówiąc nie. Wtedy Ageusz zapytał i rzekł, gdy ktoś stał się nieczysty wskutek dotknięcia zwłok i dotknie którejś z tych rzeczy, to czy staje się ona nieczysta? Na to odpowiedzieli kapłani, mówiąc, staje się nieczystą. Wtedy odezwał się Ageusz i rzekł: tak to jest z tymi ludźmi. Tak to jest i z tym narodem w moich oczach, mówi Pan. I także z wszelkim dziełem ich rąk. Cokolwiek oni ofiarują, będzie nieczyste. Czy myślisz, że swoją obecnością uświęcisz to bałwochwalcze kapłaństwo? Ty ich nie uświęcisz. To oni ciebie zanieczyszczą. To oni ciebie zanieczyszczą. Wrócisz do swojego zboru razem z demonami. Asaf w psalmie 79 wołał: Boże, poganie wtargnęli do dziedzictwa Twego. Znieważyli przybytek Twój święty. Jeruzalem zamienili w rumowisko. Boże, poganie wtargnęli do dziedzictwa Twego. To nie tylko, że my im drzwi otwieramy, ale sami się tam pchamy. Między to kapłaństwo bałwochwalcze. Wymieszanie królewskiego kapłaństwa nabytego świętą krwią Jezusa Chrystusa, przeznaczonego do bożych celów, z bałwochwalczym kapłaństwem różnych bożków, bogiń, Asztart. To nie może mieć miejsca. Kochani, kończąc, chciałbym przytoczyć kilka przykładów jeszcze ze swojego życia. Gdy się nawróciłem, gdy zostałem ochrzczony Duchem Świętym, bo najpierw zostałem ochrzczony Duchem Świętym, później za pół roku przyjąłem chrzest wodny, chrzest przymierza z Panem Jezusem Chrystusem. Wiecie, Bóg w swojej łasce i miłosierdziu pozwolił mi po chrzcie Duchem Świętym słyszeć przez wiele dni, co się wokół nas dzieje. Nie widziałem niczego, natomiast słyszałem. Słyszałem na początku nawrócenia mnóstwo demonicznych głosów, a one były przypisane do konkretnych rzeczy, do konkretnych ludzi, do konkretnych miejsc. I powiem wam, że jak ze swojego domu pewne rzeczy wyrzucałem, to ta część demonów odchodziła, często posyłając mi jakieś tam niewybredne słowa. I zrozumiałem, że w moim domu i tam, gdzie się poruszam, jest wiele nieczystości, że ja muszę zrobić z tym porządek w swoim życiu. I wiecie, zacząłem ściągać ze ścian obrazy różnych tak zwanych świętych, ale chować je gdzieś tam do szuflady, ale powiem wam, że to nie wystarczyło schować go do szuflady. Te głosy dalej nie znikały. Rozpaliłem wielkie ognisko przed leśniczówką, zacząłem to wszystko palić, te przedmioty bałwochwalstwa różnych okultystycznych kultów. I wtedy, gdy to zniszczyłem w ogniu, to ta część głosów demonicznych oddalała się. Słyszałem, jak się oddalają na powietrzu. Tak jak mówi Słowo Boże, że szatan rządzi na powietrzu, bo tu został zrzucony. Na tych najniższych okręgach niebiańskich, tak obrazowo mówiąc, to jest zaraz gdzieś tak nad dachami domów. Tu najniżej, na tym najniższym nieboskłonie. Gdy zniszczyłem te przedmioty kultu, bałwochwalstwa, to wszystko się... One się oddalały, nie miały już dostępu do mnie, nie miały przyczółka, bynajmniej ta grupa demonów. Wyniszczyłem kolejne rzeczy, a były to rzeczy, dzisiaj dla wierzących to się może wydawać błahostką. Jakieś kolorowe czasopisma, nie mam na myśli jakichś tam pornograficznych. Kolorowe różnego rodzaju czasopisma. Czasem na okładce była tylko, pamiętam, to był październik, kiedy się nawróciłem, był numer listopadowy. Siedziała jakaś staruszka nad grobem, paliła znicze, to demony również śpiewały. Jak one to śpiewały, tą najczęściej nad grobami śpiewaną pieśń, spróbuję sobie to przypomnieć. Jezu Chryste, a nasz Panie, daj mi wieczne zmiłowanie. Gdy ja spaliłem to czasopismo, te głosy oddalały się, słyszałem jeszcze ich śpiew i znikały. I tak tych głosów było coraz mniej, ponieważ czyniłem konkretne poczynania w swoim życiu. Ja to wszystko słyszałem. Bóg pokazał mi, co za tym wszystkim stoi. To nie są drobiazgi, kochani. Jeżeli ktoś przychodzi do zboru, zwracajcie uwagę na swoje dzieci. W co wy je ubieracie? Wybaczcie, że to powiem, ale jeżeli wasze dziecko nosi koszulkę z napisem tylko Falubas, kiedyś młodzież nosiła koszulki z napisem tylko Jezus. Za tym stoją siły demoniczne. Nie mówię to, bo mi się tak wydaje, ale mówię na podstawie tego, co mi było objawione. Chcecie to przyjąć, to przyjmijcie, nie to nie. Kasety. Wiecie, to nie była jakaś muzyka agresywna, choć miałem i takie. Miałem muzykę metalową, hard rockową, taką ostrą, te ostre dźwięki. Różną muzykę słuchałem, to moja młodość przypadała na lata 80., kiedy był ten boom całych wybuch tych różnych subkultur. Zresztą kim ja w tym czasie nie byłem, z kim się nie utożsamiałem. Byłem skinem, byłem punkiem, byłem popersem, byłem rastafarianinem. Starszemu pokoleniu może to nic nie mówi, młodszemu może troszeczkę coś mówi. Za tym stały określone postawy, stała religia, stały bałwany, stał kult. Wiecie, ja wiem, że dzisiaj może wyglądam na takiego, nie takiego, jakim mówię, ale w przepływie głupoty, jak to mówił apostoł Paweł, powiem wam, że chodziłem do szkoły średniej, do szkoły mundurowej. To była szkoła o drylu wojskowym, technikum leśne, gdzie internat był w lesie, w byłych koszarach wojskowych, gdzie były codzienne apele, codzienne mundurówki. Wszystko to, zresztą to było w czasie wojennym, tam nie można było ani za bardzo się wychylić. I wiecie, któregoś razu, na skutek tego, że słuchałem muzyki Depeche Mode, wam to może nic nie mówi, próbowałem się utożsamić z tymi wokalistami i swoje długie włosy utleniłem. Chodziłem z taką utlenioną grzywką, dlatego dzisiaj być może ich nie mam. Brzmi to śmiesznie, prawda? Ale tak było w moim życiu. Gdy stanąłem na apelu, wiecie, apel mundurowy, stan wojenny, kazali mi się oszczyc. No to się ogoliłem na pałę. A to jeszcze gorzej, bo nie wolno było bezcześcić munduru, żeby chodzić na łyso ogolony. Aż skończyło się to w końcu wydaleniem z technikum leśnego i kończyłem w Rzepinie w innym technikum. Ale o czym co wam chcę powiedzieć? Kochani, przeżyłem to na własnej skórze. Doświadczyłem tego. Bóg mi to pokazał. Właściwie nie pokazał. Pozwolił mi to usłyszeć. I wiecie, gdy te wszystkie przedmioty, te płyty, kasety z muzyką wyrzuciłem, paliłem, aż w końcu zostało tego coraz mniej. Pojedyncze głosy, które słyszałem. I na końcu, gdy się pozbyłem pewnej kasety, to była właściwie nie kaseta, to była sama wkładka do kasety. Sama wkładka papierowa. Ja to rzuciłem do pieca. Ostatnie głosy demoniczne zniknęły. Mój dom stał się czysty i zrozumiałem, że w tej chwili diabeł nie ma dostępu, nie ma przyczółka do mnie. Wracając do tego falubazu. Oni sami siebie afiszują na stadionie, rozciągając ogromny transparent z myszką Miki, która jest symbolem tego klubu żużlowego, i z napisem diabelski falubas. Sami się afiszują, co za tym stoi. Naprawdę za rzeczami, do których nie przywiązujemy na co dzień wagi, bagatelizujemy sobie, stoją siły demoniczne. Młodzież, uważajcie, jakiej muzyki słuchacie. Ja słuchałem muzyki między innymi psychodelicznej. King Crimson był taki zespół, znaczy karmazynowy król. Chodzi oczywiście o szatana. Było to tak psychodeliczna, tak dołująca muzyka, że dochodziło się do takich stanów świadomości, że przychodziły różne myśli do głowy, nie wiadomo jakie. Człowiek zdołowany. Naprawdę trzeba bardzo uważać, co się do domu wnosi, jakim duchom się poddajemy, działaniu jakich duchów. Myślę, że Pan Bóg mi to pokazał, abym ja oczyścił swój dom z tego przystępu szatana do mojego życia, ale myślę, że też jeśli chcecie, to i wy z tego skorzystacie, prawda? Bo to nie dotyczy tylko mnie, to dotyczy każdego z nas. Uważajcie na te ubranka dla dzieci, te niewinne kitty cat. I te winne, bo wyglądające obrzydliwie, Monster High i inne wizerunki, laleczki. Za tym wszystkim stoją demony. Dajecie do waszych własnych dzieci dostęp diabłu. Czynicie to oczywiście nieświadomie, jeśli tak czynicie. Bądźcie naprawdę roztropni. Mówię to w kontekście, odbiegłem od tematu, od ekumenizmu, ale myślę, że to się wiąże z tym. Być może mieliśmy to dzisiaj jeszcze raz odnowić i usłyszeć. Kochani, będę kończył, ale podsumowując, Pamiętajmy, to jest walka duchowa. To jest świat duchów, którego my nie widzimy i dlatego wielokrotnie sobie bagatelizujemy. Bóg jest Bogiem świętym i oczekuje od ludu Bożego, mówiąc: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Nie miejcie nic wspólnego bez owocnymi uczynkami ciemności. Nic, kompletnie nic. Zostaliście wywołani z tego świata, obmyci świętą krwią Jezusa Chrystusa tylko i wyłącznie dla Jego celów. I pamiętajmy o tym. Amen.